Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa, ale dzisiaj będziemy mówić o dobrych sprawach, o pałacu w Bieczu na Dolnych Łużycach. Biecz, proszę Państwa, to jedna z najstarszych wsi na Dolnych Łużycach właśnie. Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się około 1000 roku. Leży przy drodze z Lubska do Gubina. Warto więc zatrzymać się we wschodniej części wsi, by zobaczyć zespół pałacowy z XVII wieku. I warto posłuchać reportażu. W oczach się rozpada.
Jakiś czas temu, chyba ze 2 miesiące temu byliśmy.
Obejrzeć,
co tu jest do pracy, do roboty i tego. Tak.
Interesujecie się historią?
Tak, mąż.
No to historię tego pałacu pan zna.
No, z grubsza tak.
Historia pałacu w Bieczu jest ściśle związana z rodem von Widebach, który od średniowiecza do 1945 roku sprawował władzę nad okolicznymi dobrami. Zamek w Bieczu istniał już w średniowieczu, jednakże pałac powstał w wyniku rozbudowy późniejszej renesansowej siedziby pochodzącej przypuszczalnie z XVI wieku. Rezydencja założona była na rzucie zbliżonym do kwadratu, miała 2 kondygnacje i nakryta była dachem namiotowym. Otto Jerzy von Widebach powiększył siedzibę, rozbudowując obiekt w kierunku zachodnim. Największe zmiany zaszły jednak na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to Friedrich Heinrich Wilhelm von Widebach przekształcił stary dwór w pałac, dobudowując od strony północnej 2 skrzydła boczne, zmieniając układ wnętrz, wygląd elewacji oraz wprowadzając w dachu lukarny i wolę oka. Wówczas wybudowano także oficyny i budynek bramny. W drugiej połowie XIX wieku za sprawą Paula Friedricha von Widebach wprowadzono neorokokowy wystrój elewacji. Z tego okresu pochodzi również weranda i balkon przy elewacji wschodniej.
W ciągu ostatniego roku tutaj ten pałac podupadł.
Nie przez wiatry, nie przez deszcz, tylko przez ludzi. Człowiek tak niszczy wszystko.
Dwa lata
wystarczy, żeby tak zniszczyć pałac.
Tak.
Tu się woda lała.
Tu nie ma dachu nad koroną murów i cała woda z dachu zlewa się prosto na mury. Te stemple zrobiliśmy w połowie marca.
W pierwszym tygodniu kwietnia zawaliła się fasada i te stemple utrzymały stropy.
Zrobiliśmy akcję, że potrzebujemy dachówki po niemieckiej karpiówki i dostaliśmy od kilku osób. Niektórzy sami nam przywieźli, niektórzy powiedzieli, że można przyjechać i odebrać, ale odzyw w gminie był dobry. Jeden pan nam tutaj przywiózł zasiek dachówkę i powiedział, że jest dumny, że jego stara dachówka nie leży na śmietniku, tylko będzie użyta na pałac.
Tak, i hotel w Brodach też powiedział, że możemy 2 palety dachówek sobie od nich wziąć.
Przywieźliśmy dachówki.
Tak, wspólnie tutaj z kolegą Krzyśkiem przywieźliśmy dachówki na remontowany pałac w Bieczu. Jesteśmy w ogóle pod wrażeniem całej akcji, całego takiego społecznego zaangażowania grupy mieszkańców, a przede wszystkim 2 panów, którzy tutaj przyjechali niespodziewanie do Biecza i robią fantastyczną robotę. Z budynku, który wydawał się już nie do uratowania, nagle może okazać się, że zabytek zostanie uratowany.
Ile tych dachówek przywieźliście?
7 przyczepek w sumie. To, co możemy, przede wszystkim to praca fizyczna, ale też chyba takie promowanie poprzez media. Nie wiem, Radio Zachód na przykład może tutaj na tyle pozytywnie rozpromować całą akcję, że nie sztuką jest zrobić coś, kiedy ma się 5-10 milionów złotych, ale sztuką jest zrobić coś, kiedy ma się ograniczone środki finansowe i taki stan techniczny budynku.
Taka piękna podłoga.
Oryginalna stolarka zachowana cała drzwiowa. Niech pani spojrzy, to jest wszystko oryginalne, jak to jest robione. Tu jest polepa gliniana. Ale to się zachowało jeszcze inne fajne elementy. Jest oryginalna więźba zachowana częściowo z XVI wieku.
O, nie do mediów.
Jak nie do mediów?
Panie Sebastianie, po co panu ten materiał?
Żona chciała, bo to jej miejscowość rodzinna, ją najbardziej serce bolało, że to wszystko padało.
A pan dzielnie towarzyszy.
A ja próbuję nadążyć, dlatego tu jestem, tak? To ma naprawdę sens.
Ile pan już wyniósł tych śmieci?
Dużo, można zobaczyć przed pałacem, ile tego leży.
Myślę, że dopóki mieszkał ten pan jeszcze, który był właścicielem, nie wiem, czy no to jeszcze to jakoś funkcjonowało, a potem no to jak już to stało samo sobie, to wiadomo, ludzie kradną, sprzedają co tylko się może, chociaż nie wiem, czy się na tym wzbogacili.
Ta miedź została ukradziona na kilogramy. Odtworzenie teraz miedzi przy tych lukarnach, przy tych oknach, które zostały rozkradzione, to jest 20 tysięcy co najmniej jedno. Jest ukradzionych 8, czyli koszt przywrócenia to jest 100 tysięcy, nie licząc już strat w stropach niej.
Żyję te prawie 50 lat na świecie, nie byłam tu nigdy w środku.
bo nie wiedziałam, że to jest aż w takim tragicznym stanie. Jest straszne, na zdjęciach to wygląda trochę ładniej, ale jest tragedia.
A pani jest...
Ja jestem Ukrainką i przyjechała do mojej
kuzynki. Przyjechała z Niemiec. Przyjechała specjalnie, bo ja ją zaprosiłam do mnie i powiedziałam, że jest taka akcja. A jej mąż bardzo lubi takie akcje, ale dzisiaj pojechał na inną akcję, bo była druga akcja.
A w Niemczech pani mieszka gdzie?
W Magdeburgu.
W Magdeburgu, no to kawałek jest, nie? Ale tu jest naprawdę, macie rękawice, wszystko macie.
Nawet też maseczki ja mieszka.
No, powinniście mieć maseczki.
Od 1320 roku do końca II wojny należał cały czas nieprzerwanie do rodziny von Wiedebach. I to jest najstarsza rodzina łużycka, poświadczona w dokumentach. Teraz pani pokażę tu po kolei.
Tak?
To jest kominek, po którym jest ślad tylko na ścianie, nic się nie zachowało. Wszystko jest, proszę, tutaj piękne, malowane wrota.
Tego też nie ma?
Nie. Tu była żeliwna klatka schodowa, już jej nie ma, cała ukradziona. Tu jest widok z parku, jeszcze z mostkami przerzucone przez kanały, piękne wszystko. Widzi pani, jakie strome brzegi, stare
drzewa. Tu widać namiastkę tego, że to założenie miało charakter obronny, tak?
Tak, to był kiedyś zamek na wyspie, otoczony z czterech stron wodą i w połowie XIX wieku albo pod koniec zasypali z jednej strony fosę.
Tutaj, żebyśmy w ogóle tutaj mogli wpuścić ludzi, to my tutaj od 2 tygodni się przygotowujemy. Tak. Czyli najbardziej niebezpieczne miejsca zostały gdzieś tam wcześniej odgruzowane, żeby było podejście do okien i tak dalej.
Ośpremek.
Wie viele Kilometer sind das von hier?
45. Ich habe das in der Zeitung gelesen und ich hatte nichts vor und es war Interesse zu sehen. Ich habe von mir aus auch Interesse.
Przeczytała artykuł w gazecie, bo myśmy opublikowali w niemieckich gazetach artykuły o tej akcji. I miała dzisiaj wolny weekend, a potem się interesuje zabytkami. Chciała w takim czymś wziąć udział po prostu.
Widzi pani, gwoździe są kwadratowe, bo są kute. To są stare kute gwoździe. To znaleźliśmy jeszcze tutaj w gruzach, wyciągnęliśmy.
Ale co to jest?
Ale historia z lat 90.
To znalazł tu w śmieciach.
Rzeczywiście dwie kartki pożółkłego papieru.
Niemka chce odkupić wieś.
Potomkini, tak? Rodu. Dwie pożółkłe kartki papieru i z tego, co uda mi się teraz przeczytać, XVII-wiecznym pałaczem w Bieczu zainteresowała się niedawno żona nieżyjącego już dziedzica ogromnych bieckich przedwojennych posiadłości Francesca Wiedebach. Chce odkupić pałac, czytamy tutaj, razem z 3000 hektarów ziemi, a w remont zainwestować pieniądze niemieckiego rządu. Jeszcze chyba jedno zdanie uda się odczytać na koniec. Jest to zdanie, które wypowiedziała pani hrabina. Przecież kiedyś pałac, majątek i mieszkańcy tworzyli jedną całość, jedną rodzinę.
Trzeba ratować to, co zostało, tak?
W zeszłym tygodniu zaczęła się zawalać fasada. Tutaj przyjechał w poniedziałek dźwig i ściągaliśmy całą balustradę i rzeźbę.
W tej fasadzie był w zasadzie najcenniejszy detal tutaj na tym pałacu. I rzeźba pronosa mitycznego. I chodziło o to, że zawalił się fragment fasady zaraz pod tą kamieniarką.
Nam mieszkańcy zgłosili w czwartek po południu, że zawaliła się ściana w pałacu. Natychmiast przyjechałam tutaj, żeby zobaczyć, co to znaczy, że się zawaliła ściana w pałacu, tak? No i była ta dziura, którą tutaj widać. Tego samego dnia skontaktowałam się z panią dr Barbarą Bilińskopeć. Co możemy zrobić, tak? No bo wiedziałam, że za chwileczkę właśnie runie rzeźba.
A pani konserwator powiedziała ratować.
Pani konserwator powiedziała tak. Piszcie pismo, tak? Niech fundacja złoży wniosek i załatwiamy to. Fundacja rano, nie wiem, czy 9, czy 10, złożyła wniosek do pani konserwator, o 12 był pracownik. Natychmiast kazał ratować.
Bo prawda jest taka, że nie dalibyśmy temu wszystkiemu rady, gdybyśmy się nie porozumieli, znaczy my jako fundacja, z wierzycielem z Gdyni. Mają nieruchomość, ona się rozpada w oczach i trzeba coś z tym zrobić. Czyli jakby w ich imieniu komornik próbuje tą nieruchomość sprzedać, ale ona jest niesprzedajna od 10.
Prawo w Polsce jest tak koślawe, że w zasadzie w momencie, kiedy ktoś, komuś powinien się noga, wchodzi komornik, no to tak, właściciel już nie jest zainteresowany, bo to już jakby nie może tym władać. Wierzyciel nie ma odpowiedzialności, komornik nie ma odpowiedzialności i efekt jest taki właśnie, jak widzimy w Bieczu. Obiekt się rozpada i nikt nic nie może zrobić, tak?
Nie można też mu dać dotacji, bo obiekt jest zadłużony. Kółko się zamyka.
Serce się kroi, jak się na to patrzy, że to kiedyś był naprawdę taki piękny pałacyk. Rodziny z dużymi tradycjami, rodziny, która była zaprzyjaźniona tak w sumie z Polakami, bo...
Tutaj rodzina Wiedebachów ma udokumentowaną historię pomocy Polakom, którzy uciekali po powstaniu listopadowym na zachód Europy. Nawet jeden z Wiedebachów siedział w więzieniu za pomoc Polakom.
Aresztuję pana, panie hrabio von Wiedebach. Radca policji Dunker miał pewną minę, kiedy wypowiadał w Bieczyńskim Pałacu tę sakramentalną formułę policyjną, choć dotyczyła ona osoby, mimo młodego wieku, powszechnie znanej i szanowanej, członka jednej z najstarszych rodzin na Łużycach, potomka szambelanów, królów polskich, pruskiego oficera. Co było powodem wizyty Dunkera w Bieczu? Dlaczego i z czyjego polecenia berliński policjant aresztował 30-letniego Karola Fryderyka Aleksandra Wiedebacha, dziedzicznego pana na Bieczu, Osieku i Raszynie, poddanego jego królewskiej mości Fryderyka Wilhelma III. Wyjaśnienie tej sprawy autor znalazł wśród dokumentów popowstaniowej emigracji polskiej w Archiwum Państwowym w Dreźnie. Kiedy po upadku powstania listopadowego fala emigrantów polskich uchodziła na zachód, nie było w tamtych latach w Niemczech wybitniejszego poety czy intelektualisty, który by nie pozostawił śladu swego poparcia dla sprawy polskiej. Nigdy w żadnym innym czasie nie powstało w Niemczech tyle utworów literackich o Polsce. Prasa niemiecka publikowała artykuły o naszym kraju. Wydawnictwa ogłaszały książki, powstawały komitety pomocy Polsce. Było także wielu Niemców, którzy nie zadowolili się tylko protestem słownym, lecz aktywnie włączali się do sprawy polskiej, nierzadko ryzykując pozycją, majątkiem, własną wolnością. Jedna z wielu dróg emigrantów polskich na zachód wiodła przez Łużyce. Miejscem chwilowego postoju, wytchnienia przed dalszą drogą był dla polskich tułaczy Biecz. Nieduża miejscowość nad Lubszą, między Lubskiem a Gubinem.
Taki piękny zabytek przez tyle lat stał i niszczał. Może też troszeczkę pokutowała wśród ludzi taka opinia, że to nie jest nasze, to jest niemieckie. Tak? Duże starania i duże wysiłki my jako państwo, już teraz mówię w tym szerszym aspekcie, kładziemy na ratowanie zabytków na dawnych kresach wschodnich Rzeczpospolitej, a te ziemie też w jakiś sposób były związane z Rzeczpospolitą, bo przypomnę, no taki był okres historii naszego państwa i tego nie zakwestionujemy, że łączyła nas Unia Polsko-Saksońska poprzez osoby dwóch królów, Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa, i te tereny wtedy jak gdyby no, nie udało nam się Unii Terytorialnej zawrzeć. Właśnie w tym kontekście wybuchła wojna siedmioletnia o Śląsk, bo marzeniem i dążeniem hrabiego Bryla było właśnie połączenie Saksonii terytorialnie z koloną polską. Natomiast no, nie udało się i sama Saksonia na tym najbardziej ucierpiała, bo poniosła największe straty na rzecz Prus. I te tereny właśnie po tej wojnie na mocy Kongresu Wiedeńskiego przeszły na własność Prus. I myślę, że jeszcze jest wiele, wiele ciekawych rzeczy do odkrycia, o których na chwilę obecną jeszcze nie wiem.
Tam na dole jest taka dziewczyna. Ona jest z Nojcele, to jest uczennica i pisze pracę o Bieczu.
Nie. Dopiero na października muszę napisać, znaczy, bo mam termin określony. Już zbieram wszystkie informacje potrzebne mi do tego. Początki, jak powstawało to wszystko, w którym roku, kto był właścicielem i tak dalej. Wszystkie takie informacje, takie podstawowe na razie są. Jak dla mnie, powiem pani szczerze, że wszystko jest interesujące, ponieważ ja bardzo lubię takie rzeczy, interesuję się tym. I najbardziej ciekawa to była dla mnie podłoga. Ja nie widziałam nawet, że tam była taka podłoga, która została ofiarowana tutaj. Ale mam nadzieję, że chociaż na zdjęciach zobaczę. Że muszę to zgłębić, po prostu te wszystkie informacje. Pan Paweł napisał mi maila, w którym było, że właśnie akcja się odbywa, sprzątania pałacu tutaj, całej oficyny i parku. I stwierdziłam, że koniecznie muszę tu być, bo często jeździmy z rodzicami do Żar. I zawsze patrzyłam się na tą wieżę tutaj, na ten pałac i zawsze mi było tak bardzo szkoda tego. I stwierdziłam, że no, skoro jest taka akcja, to trzeba pomóc, jak najbardziej. Zwłaszcza, że można coś zrobić dla dobra tego.
Bo ty masz ile lat?
19.
A ty?
11 i... Nie, 10 i pół, prawie 11. No, pomagam trochę w Bieciu.
Ale z Biecza jesteś?
Tak, jestem z Biecza. Pomagam trochę wywozić gruz tam...
A pozwolenie rodziców masz?
Mam pozwolenie, z mamą to przyjeżdżam.
No i sypiałam w tym pałacu, bo przyjaźniłam się tutaj z pana Śmigielskiego córką. No i tak można powiedzieć, że też się tutaj wychowywałam. Aż się płakać chcę. To jest właśnie nasz taki wielki sukces i myślę, że też spełnienie naszych marzeń, tak? Że coś się zaczęło w końcu dziać, że ruszyliśmy w końcu z tym. Tu są też obcy ludzie, w ogóle nie związani z tym pałacem, z Bieczem. Przyjechali, żeby pomóc, tak?
Przyjechała właśnie ta dziewczyna i ich rodzice mi pomagają wozić. A sam to zrobiłem 20 parę tam taczek.
A rękawice masz? Wszystko masz? Nie jesteś zmęczony jeszcze? To już parę godzin trwa ta akcja.
Jeszcze nie. Biorę taczkę, łopatę, ładuję na taczkę, wywożę.
Ile jeszcze tych taczek dasz radę dzisiaj?
Dzisiaj no, mogę cały dzień robić, cały dzień wytrzymam, aż do wieczora mogę robić.
A wiesz, co ty robisz tutaj? Dlaczego to robisz?
No bo bym chciał, żeby tutaj to odbudowali, żeby to ładnie wyglądało jakoś. No tak, bo to jest historia Polski taka nasza, biecowska.
I jest, proszę Państwa, nadzieja, bo Kubuś zakończył reportaż z udziałem Grzegorza Bugaja, Andrzeja Nawrockiego. Wysłuchali Państwo reportażu pod tytułem Rozpada się w oczach, czyli Uratuj z nami pałac w Bieczu. Tak tytuł nosiła i nosi, mi się wydaje, nadal akcja, w której brałam udział, medialnie tylko, za co przepraszam miłośników zabytków, że tylko w taki sposób mogłam się temu przypatrywać właśnie w tę sobotę, która jest za nami, 14 kwietnia. Jak wyglądał pałac w Bieczu i jak wygląda teraz, mogą Państwo wejść na stronę www.zachod.pl i zobaczyć fotografie. Serdecznie zapraszam. I już przedstawiam gości audycji W Twojej Sprawie, bo dzisiaj bohaterem audycji W Twojej Sprawie jest pałac w Bieczu. Miłośnicy zabytków. Anna Dziadek, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, oddział w Zielonej Górze. Witam. Dzień pięknie. Dobry, witam. Paweł Kosicki, prezes Fundacji Ochrony Zabytków Monumenta Polonie w Zdunach, tak?
Tak.
Gdzie są Zduny?
Witam Zduny pana. Dzień dobry Państwu. Zduny to dawne graniczne miasto między Wielkopolską a Dolnym Śląskim. Godziny drogi od Wrocławia.
I Arkadiusz Gutka, prezes Stowarzyszenia Regionu Łużyce w Złotnikach. Gdzie są Złotniki?
Złotnik tuż przy Żarach.
I doktor Jarosław Lewczuk, Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków, mogę powiedzieć, chociaż kadencja się już skończyła, przy Lubuskim Konserwatorze Zabytków będzie pan aplikował do tej fundacji Wojewódzkiej Rady?
No, zobaczymy, to piłka jest w grze. Tak?
Dziś pracownia archeologiczna, kiedyś Lubuski Konserwator Zabytków, Zielona Góra, wiemy gdzie.
Tak jest.
Proszę Państwa, kiedy usłyszeliśmy Kubusia na koniec tego reportażu i kiedy ja zajawiałam dzisiejszą audycję w Twojej sprawie, mówiłam, że przy tej zdewastowanej ruinie, chociaż zdewastowana to i wiadomo ruina, jest nadzieja. I tą nadzieją jesteście wy, moim zdaniem, miłośnicy zabytków i ten 10,5-letni, jak powiedział, Kubuś z Biecza. Skąd taka akcja? Przecież nie jesteście, mogę powiedzieć, stąd, tak? Złotniki, Zduny, to troszkę dalej od województwa lubuskiego.
To prawda.
Paweł Kosicki.
Tak. Ja w ogóle pochodzę z Gdańska, mieszkam w Berlinie, tak więc w ogóle nie z tych okolic. Ale akcja wzięła się stąd, że jako fundacja szukaliśmy już od paru lat pomysłów na takie, na ratowanie zabytku. Szukaliśmy w ogóle zabytku, który mógłby stać się naszą siedzibą. Bo w chwili obecnej urzędujemy na dworcu kolejowym w Zdunach. Tam mamy naszą pracownię, naszą siedzibę. I tutaj dwa lata temu zajechaliśmy do Biecza. Ja się zakochałem w tej wieży, w budynku bramnym.
Bramny, tak.
Która jest bardzo nietypowa, bardzo piękna, ma bardzo ciekawą architekturę. No i wtedy postanowiliśmy, że trzeba się z tym Bieczem bardziej zainteresować i związać z tym miejscem. I pojawił się temat pałacu, gdyż w pierwszym momencie wydawało się, że wieża będzie potrzebowała ratunku, a pałac jest w lepszym stanie. Ale niestety okazało się, że pałac jest w stanie tragicznym i trzeba najpierw pałac ratować, a wieża jeszcze ma czas.
I drugi bohater Biecza, pan Gutka.
Tak,
Arkadiusz Gutka.
No mnie tu już moja obecność to już nie przypadek, bo mnie na pomoc ściągnął Paweł, z którym się poznałem gdzieś tam przez internet chyba. Z racji tego, że dzisiaj... No,
Zabytki Dolnego Śląska.
Zabytki Dolnego Śląska jest taki portal, który umożliwia jakby kontaktowanie się wielu ludzi, którzy zabytkami chcą się zajmować. Gdyż ja w ogóle pochodzę z Dolnego Śląska, z Lwówka Śląskiego.
I to, co ja słyszałam, co ludzie opowiadali już poza mikrofonem, uważałem was za bohaterów właśnie. Czy to bohaterstwo do was jakoś przemawia, czy też po prostu chcecie cokolwiek tam zrobić, żeby to się zupełnie nie rozpadło?
Chcemy na nowo tchnąć w życie w ten obiekt. I myślę, że ta sobota pokazała, że można... To, co robimy, myślę, że też pokazuje, że ludzie są w stanie uwierzyć, że jednak no, da się ten obiekt i wiele innych, które czekają, no, uratować. No. Prostą metodą, tak? Załatania dziury w dachu, zamknięcia drzwi, nie wiem, oszklenia okien, poprawienia rynny. No, musi być gospodarz.
Panie doktorze, czy pan wierzy w to, że w tym pałacu jeszcze będą działy się dobre rzeczy.
Wierzę, no bo sam pałac, sam pałac plus okolica, wiadomo, że zabytek nigdy nie jest wyalienowany, on nie stoi na pustyni, ma jakieś otoczenie historyczne, kulturowe, geograficzne, to sam Biecz raz, że jest bardzo ciekawą miejscowością i to chyba trzeba by tu było przypomnieć, że już historycy oraz etnografowie niemieccy w XVIII i XIX wieku podkreślali, że ten trójkąt Gubin, Biecz, Brody, tak zwany Stary Kraj, to jest to miejsce, gdzie Słowianie przyszli najwcześniej, na przełomie VI-VII wieku naszej ery. I ludność, która tam osiadła, miała to świadomość. A natomiast Biecz po raz pierwszy dokładnie pojawił się 1 maja roku 1000 w dokumencie cesarza Ottona III.
Średniowiecze?
No to jest w zasadzie połowa wczesnego średniowiecza. Połowa.
Nieprawdopodobne.
Wczesne średniowiecze to jest taki 6-7 do 1250. Także dnia 1 maja roku 1000 cesarz Otton III wystawił dokument dla klasztoru benedyktynów w Nienburgu nad Soławą i w tym dokumencie zostały zapisane 4 do dziś istniejące miejscowości. Proszę Państwa, one już mają 1018 lat. Są to wsie Późna, Chociejów, Biecz i Kozów. Plus jeszcze dwie, o których nie wiemy, gdzie są Zepi i Tamarini. No ale nie ma tak dużo takich miejscowości w Polsce na terenach dzisiejszych, które by miały 1018 lat. Także proszę Państwa, Bieczowi należy się jak psu buda i zupa.
Kiedy pan tam był ostatni raz?
No bardzo niedawno. Ile? 2 tygodnie temu przyjeżdżałem, byłem...
Z córką.
Byłem.
A według pana, kiedy zaczął się ten taki... upadek, czy, bo my nie powiedzieliśmy o historii tego pałacu, tej rezydencji po 1945 roku, tak? Tam było państwowe gospodarstwo tak rolne zaraz w 1945 roku.
Ja myślę, że problem polegał na tym, że mamy bogactwo nadmiaru obiektów zabytkowych w kraju, ale też i na terenie województwa lubuskiego. Mamy do rejestru zabytków nieruchomych wpisanych około 6 tysięcy obiektów.
I w takim stanie jak Biecz?
W bardzo różnym stanie. To będzie pałac w Żaganiu, pałac w Zaborze, ale też pałac w Zatoniu, obiekt w Bieczu, fara w Gubinie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym po 1945 roku nie było, myślę, jakiejś takiej chęci, żeby to wszystko oraz możliwości. Chęci i możliwości to są dwie podstawowe rzeczy, bo pieniądze to jest rzecz wtórna, żeby to wszystko zagospodarować. W związku z tym niektóre obiekty znalazły swoich gospodarzy, inne nie, no ale czasami ci gospodarze po 20 czy 25 latach doszli do wniosku, że już im się nie opłaca inwestować, remontować, woleli się wyprowadzić i wystawić sobie z płyty W70 jakiś taki poczwarny domeczek, w którym, do którego się wyniosła dyrekcja, księgowość, administracja, a pałac zabytkowy został, rynny zostały rozkradzione, okna wybite. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że największa katastrofa zawsze zaczyna się od najmniejszego punktu, czyli wystarczy z dachu wyrwać jedną dachówkę i za 100 lat mogę się założyć, nie będzie ani dachu, ani budynku.
Ale hrabiowie Widenbachowie chyba tak? Nie wiem, czy się czasami teraz w grobach nie przewracają, ale po 1945 roku można powiedzieć, panowie, pani Aniu, że nie miał pałac szczęścia właściwie do dobrej ręki, tak? Potem był tam Dom Kultury, później skład książek, później przeszedł w prywatne ręce.
No, czasami było to tak, że prywatyzowano coś na siłę i tak szybko, jak się dało, żeby tylko się pozbyć obiektu, natomiast ci, którzy to kupili często za małe pieniądze, przeliczyli się z własnymi siłami. Nie jest sztuką kupić obiekt, sztuką jest go utrzymać. Na bieżące utrzymanie, na zakup były pieniądze, na bieżące utrzymanie, remonty generalne, rynny, etc. nie było już pieniędzy.
Musimy pamiętać tutaj, trzeba jakby na to zwrócić uwagę, że kiedyś na te wszystkie obiekty, na taki pałac w Bieczu pracowały tysiące hektarów ziemi. Dzisiaj, jeżeli ktoś przejmuje taki obiekt, no to on jest odcięty od tego właśnie strumienia pieniędzy, który kiedyś płynął tam, no, który umożliwiał, że on funkcjonował cały czas.
Ile tam jest hektarów? 3000? Dobrze pamiętam, czy za dużo?
Nie, to były lata 90, kiedy ona chciała to kupić, co już tak. Jest nieaktualne. Wszystko.
Czyli tam do tego dochodził jeszcze cudownej urody park, tak. Pałacowy, brama którą
piękne.
Pan...
budynek bramny, tak.
Już pan jest właścicielem i jest... Tam były jeszcze dwie oficyny, tak?
Tak. No.
Czyli całość to jest piękny obiekt.
Zespołem. Ponadto jest to obiekt o, że tak powiem, bardzo rozbudowanej strukturze. Mamy w nim najprawdopodobniej wieżę rycerską średniowieczną, mamy następnie renesansowy dwór obronny, następnie mamy barokowe założenie. No oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że nie mamy porządnego rozwarstwienia architektonicznego, historycznego i tak dalej, no ale to jest kwestia przyszłości. Ale dwór jest wart, naprawdę wart zachodu.
Wart zachodu, ale tak jest sytuacja tam taka, że pałac ma właściciela, komornika i wierzyciela.
Tak.
I teraz tak, gdybyśmy nawet próbowali cokolwiek, tak, czyli w sercach zabytek nam jest, mocno się usadawia, jeżeli chodzi o miłośników zabytków, natomiast sprawa finansowa, bo przecież żeby ratować, to cudowna była akcja. Tyle tysięcy, można powiedzieć, kilogramów zostało wyrzucone z tego pałacu, bo kiedy wali się dach, a przez dwa lata się, przepraszam za sformułowanie, walił i leciała woda, to zniszczenia są przeokrutne, które widziałam tymi oczami, a jednocześnie próbowałam Państwu w reportażu przedstawić. I teraz właściwie pytanie jest, po co, skoro jest właściciel, komornik i wierzyciel?
Po co to ratujemy? Czy...
To nasze dziedzictwo.
To jest nasze pytanie w ogóle.
To ja wiem.
To jest nasze wspólne dziedzictwo i takie budynki trzeba ratować, bo one są bardzo cenne, to tworzą krajobraz kulturowy i bez tego po prostu nie ma przyszłości.
Wszyscy dlaczego wybraliście Biecz? Pan Jarosław Lewczuk mówi, że tych, nawet na terenie naszego województwa lubuskiego. Wczoraj obchodziliśmy pięknie w całym kraju Dzień Ochrony Zabytków. Natomiast mamy tych zabytków, które jeszcze można było przytulić, przegarnąć, które mają bardzo dobre stosunki własnościowe, czyste, a panowie, proszę, wybrali Biecz.
Być może jest to palec Boży. No.
Palec Boży,
tak. Tak. Najwyższy skierował nas do Biecza, żeby wykonać tą właśnie niewykonalną misję.
Wszyscy troje, czyli i pani Ania, i pan Paweł, i pan Arkadiusz, jesteście w Towarzystwie Ochrony Zabytków. W tym oddziale.
To też.
Wszyscy
czwórkę jesteśmy członkami Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami. Pani Anno, pani jest Bieczanką. Pani Anna Dziadek, jest pani Bieczanką. Z którego pokolenia, uprzejmie pytam?
Tak. Moi pradziadkowie przyjechali do Biecza w 1946. Tak jak większość ludzi byli tutaj osadnikami. I...
Czyli na wielu fotografiach rodzinnych gdzieś ten pałac tam jest, chociaż on jest na skraju wsi.
Moja babcia pracowała nawet w tym pałacu. Była bibliotekarką w latach młodości. Wzięłam ją ostatnio do tego pałacu na spacer, żeby nam opowiedziała, co pamięta. Bardzo przeżyła, w jakim stanie jest ten pałac. Mówi, przecież tu kiedyś były schody, przecież tu był park. A tu ani schodów, ani parku w tej chwili. Był nam zawsze ten pałac bliski, bo uważam, że Biecz jest bardzo ładną miejscem i mamy i kościół, pałac i budynek bramny. Tutaj rozmawiamy o tym, w jakim to jest złym stanie, ale mamy, tak? Mamy substancję zabytkową w dosyć dużym procencie. Gębice, Starosiedle, Jasienica, wiele miejscowości wokół i wiele miejscowości w województwie lubuskim straciło pałace. Jednak Biecz oczywiście, że jest teraz w stanie katastrofalnym i natychmiast należy ratować dach, ale jest. Jest jeszcze stolarka, są podłogi tej substancji zabytkowej. Jest rzeźba, bardzo piękna rzeźba z mitologii
jest
greckiej.
Ojciec
czasu. Mówiliśmy o tym Kronosie mitycznym,
tak.
Prawda?
Tak.
Jest tej gdzie substancji? Ten Kronos jest teraz?
W sali ogrodowej.
W sali ogrodowej, czyli, ale on się uratował, tak?
Zdjęliśmy.
Uratowaliście.
Tak, bezpiecznie przetrwał.
Ale co uratowaliście jeszcze? Bo tam przecież była litera W, Widenbacha, tak? Co tam jeszcze, panie doktorze, było takiego ważnego? O,
podłoga
orzeł na
piękna.
Orzeł jest, tak. Orzeł to prawda został ukradziony, ale policja, muszę pochwalić policję, znalazła złodzieja. Orzeł jest odnaleziony i nawet myślę, że jeżeli pokażemy pani konserwator, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć dach i obiekt, to ona zgodzi się, żeby ten orzeł wrócił do Pałacu Biecza.
Proszę państwa, to wszystko, co tam jest zniszczone, ale to jest wszystko oryginalne. Tak. To jest, tu nie trzeba nic rekonstruować, nie trzeba stawiać na nowo, tak jak poznaniacy sobie zamek Przemysła postawili,
dokładnie,
którego nie było.
Za ciężkie miliony.
Tu gdyby mieć jedną dziesiątą tego, tak, można by było zrobić cudem.
Ja po raz pierwszy zresztą dzięki panu Pawłowi zobaczyłam gwóźdź, być może ze średniowiecza, proszę pana, kuty, prostokątny. Zostało mi to w pamięci, zrobiłam sobie fotografię.
Tej substancji zabytkowej w Bieczu jest bardzo dużo, oryginalnej.
Klatka schodowa jest piękna, z malowidłami.
I teraz tak, i próbowałam znaleźć fotografię wnętrz tego pałacu tak długo wiecznego, przecież do 45 roku Widenbachowie, to przez ile pokoleń oni tym pałacem zarządzali, bardzo bliscy Polakom, ratowali Polaków w czasie powstania listopadowego 1918 i nie znalazłam tych wnętrz, czyli komódek, malowideł, nigdzie nie ma, co się z tym stało.
Nie ma zdjęć, nawet sami Widenbachowie nie mają zdjęć z wnętrz pałacu, bo nie robili ich wtedy. Jak jeżeli robili, to robili zdjęcia rodzinne na zewnątrz. Nie myśleli o tym, żeby fotografować własną nieruchomość.
Fotografia wtedy nie była tak powszechna jak dzisiaj. Aparat to jest połowa XIX
wieku. A malowidła?
One zostały zamalowane, bo widać, że spod białej farby wychodzą wzorki różne.
Obrazy jako tak zwane zabytki ruchome mogły dawno zmienić właściciela i zostać zagospodarowane. Jak
zresztą tak dzisiaj, się stało.
Dzisiaj tak,
ale my możemy, proszę Państwa, możemy zaapelować, może do serc, sumień, jeżeli gdziekolwiek jest. Państwo chyba nie mają do tego jakby pretensji, że jeżeli u kogoś coś się znajduje z tego pałacu, to tylko jakby prosić o fotografię w 2018 roku, żeby próbować robić jakąś dokumentację tak archiwalną. I czy do was już przychodzą takie właśnie historie, że gdzieś coś ktoś ma?
Moja koleżanka zgłosiła mi, że jej babcia, zawsze miała pamiątkę po babci, taką toaletkę i teraz właśnie jej mama powiedziała, że Dorotko, ta toaletka jest z pałacu w Bieczu. Tak, bo mieszkali po wojnie w latach 50. Jej rodzina mieszkała po wojnie w pałacu w Bieczu, no i wyprowadzając się wzięli tą toaletkę. Również obraz jednego z Widenbachów znajduje się w muzeum. Tutaj Muzeum Ziemi Lubuskiej został przeniesiony jako zabytek ruchomy. Także pani konserwator odnalazła też z lat 60. dokumentację bardzo cenną dla nas, architektoniczno-historyczną. Jeszcze jej w całości nie widzieliśmy, ale już wiemy, że jest u pani konserwator w archiwum. Także powoli na pewno te materiały zgromadzimy. Celem naszego dzisiejszego spotkania tutaj też był taki apel do naukowców, może do Uniwersytetu Zielonogórskiego, żeby zainteresowali się tematem Biecza, bo tak naprawdę jest on jeszcze, Biecz jest nieopisany. Nieopisany jest kościół, o pałacu wiemy bardzo mało. My to wszystko w tej chwili będziemy zbierać, tak? Będziemy zbierać każdy ślad, porobimy zdjęcia właśnie szafek, toaletek, które gdzieś są u ludzi. Jeśli ktoś nam jeszcze coś zgłosi, no wiadomo, że nie oczekujemy, że ktoś nam będzie oddawał, ale chociaż żebyśmy mogli sfotografować.
Nie? Aż się dziwi, dlatego że jeżeli mówimy o tym średniowieczu, to aż się dziwi, że nikt nie napisał jakiejś pracy.
Znaczy, bardzo dobre opracowanie przygotowały pracownie konserwacji zabytków w Szczecinie. I to jest właśnie lata 60. Tak, i tam jest kilka fotografii. Niemniej jednak konkretne badania nigdy nie były prowadzone. Później musimy pamiętać o tym, że pałac przychodzi w ręce prywatne bardzo wcześnie, bo zaraz po stanie wojennym. Czyli w zasadzie dostęp do niego jest utrudniony, bo prywatni właściciele nie życzą sobie, żeby ktoś tam im się błąkał po pałacu, skrobał im ściany, robił odkrywki, tak zwane stratygrafie.
Poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Biecz jest malutką wsią, prawda? Nie ma tam za wielu mieszkańców. Mówiąc o tym, że tam zespół pałacowy troszkę na skraju wsi, także jakby ludzie... Później już w latach 80., kiedy stała się to własność prywatna, nie wolno było tam chodzić, prawda? Tak. I to też między innymi moim zdaniem, nie sądzę, że tylko moim, spowodowało, że on po prostu
wyalienował się
ze świadomości, tak? Społeczeństwa pobliskiego. Pomimo, że wszystkie samorządy, jeżeli jest zabytek, dostają pieniądze na ochronę zabytków jako tako, tak? Te pieniądze z roku na rok wydają się być większe.
Tych wniosków jest bardzo mało.
Bardzo mało.
A teraz jak w takim regionie jak Brody tych zabytków jest tam trochę, to na co wydać jest to pytanie?
Pieniędzy było, jest i obawiam się, że nadal będzie gwałtownie za mało, dramatycznie za mało na ochronę tego, co posiadamy, już nie mówiąc o tym, żeby jeszcze o to zadbać. Rozbudować, zadaszyć i tak dalej.
No i warto
jeszcze
wspomnieć o tym, że nawet jeżeli są pieniądze, jeżeli Ministerstwo Kultury co roku przyznaje dotacje w wysokości 60 milionów złotych, przynajmniej, czasami było to nawet więcej w przeszłości, nawet 80, nawet 100 się zdarzało już w poprzednich latach, no to bardzo dużo tych pieniędzy idzie na remonty pojedynczego zabytku, gdzie jest dotacja jakoś 1 000 000 złotych, albo idą na remonty zabytków, które są bardzo znane i rozpoznawalne, ale te mniejsze nie ma pieniędzy. W ogóle nikt się tym nie interesuje.
W tym reportażu, który Państwo słyszeli, tam między innymi został znaleziony taki dokument, bo tych papierów różnych, pożółkłych, przez ten bałagan jest tam mnóstwo i ktoś się nad tym pochyla. Jest fragment, ja tam próbowałam odczytać, potem okazało się, że zeskserowaliśmy to, zrobiliśmy zdjęcie, że to jest fragment artykułu prasowego. Nie wiemy skąd, nie wiemy czyjego autorstwa, z 96 roku. Rozczytawszy tam, to pani Franceska, tak się mówi, Widebach, ona ma tam podwójne nazwisko, ale nie byłam w stanie odczytać.
Widebach und Nostitz.
Zwróciła się między innymi do ówczesnych władz samorządowych o to umożliwienie odkupienia pałacu za rządowe pieniądze niemieckie. I wtedy u nas się nie zgodzono, dlatego że wówczas już to od lat 80. była własność prywatna. Szkoda, powiedziałabym bardzo, bo sama pani Franceska, też tam przeczytałam, była i odwiedziła archiwum, gdzie są te wszystkie metrykalne dokumenty jej dzieci i tych wszystkich przodków. Powiedziała, że była zdumiona, że tak to przeczytałam, jest niszczone, że właściwie nikt nad tym nie panuje, nikt o to nie dba, a ona by chciała odzyskać swój hajmat. Ale chyba nie byliśmy gotowi na to, żeby ten biecz jakby zwrócić właścicielom, nawet w tym stanie z lat 80.
Wielokrotnie próbowano kupić pałac w Bieczu. Ten artykuł, o którym pani mówi, to nie jest jedyny dowód.
Potomkowie to był 96, nie wiem, czy powiedziałam.
Kilka lat temu potomkowie Widebachów też się starali kupić, jednak niestety nie dogadali się z wierzycielami. I również, co dla mnie to był największy cios, jak architekt z Finlandii, członek ICOMOS-u, wielkiej międzynarodowej organizacji architektów, zgłosił się, zapłacił wadium, chciał kupić, niestety nie dostał zgody ministerstwa. To też było kilka lat temu, także byli chętni cały czas na ten pałac, ale niestety nie było tego palca Bożego, zabrakło palca Bożego, żeby go uratował. Teraz mamy dwóch hobbystów, tak, dwóch fanatyków. Jak pan Kosicki się przedstawił, to powiedział mi: proszę panie, jestem fanatykiem ochrony zabytków. I się tak trochę przestraszyłam, ale jego zachowania są w
pozytywnym
normie.
Pozytywnym fanatykiem.
Ja widzę, jak dużo robi dla Biecza i cieszę się, że mieszkańcy tak pozytywnie na tą całą akcję zareagowali, ponieważ codziennie w zasadzie ktoś mnie pyta, dzwoni albo coś mi pisze, że widzieli tą akcję. Jednak tylko w zasadzie na Facebooku umieściliśmy zdjęcia, ale w naszej lokalnej społeczności i w Gubinie, w Lubsku, w Żalach dzisiaj też dużo osób mnie pytało, ponieważ była duża impreza w Lubsku. Także ludzie widzą tą akcję, zauważyli, popierają. Widzą te zdjęcia, nie wiem, czy my takie dobre zdjęcia daliśmy. Atmosfera była super i ja się z tego odzewu, z tych wszystkich głosów bardzo cieszę i oby tak dalej.
Czy pan sądzi, że przy tych no troszkę takich zagmatwanych stosunkach właścicielskich, czy to nie jest taka praca Syzyfa? Już jeżeli używamy mitycznej nazwy. Takiego. Jak mamy Kronosa, to może i Syzyfa.
Nie, ja myślę, że potrzebna jest dobra wola ze wszystkich stron i widzę, że tej dobrej woli, której brakowało 30, 20 czy 15 lat temu, dzisiaj jest coraz więcej. I mam nadzieję i jestem, że tak powiem, wierzę w to bardzo, że dobrniemy do szczęśliwego końca, co wyjdzie na dobre i nam wszystkim, a przede wszystkim obiektowi.
Podsumujmy zatem. Akcja trwa 2 dni. 14 i 15, sobota i niedziela, 14-15 kwietnia. Kiedy odjeżdżałam już, to jeszcze praca mocno tam była zaawansowana. Ile żeście tych śmieci wywieźli?
Ojej, to jeszcze...
Czy to się da policzyć?
Tak, da się, ale szczerze mówiąc, to jeszcze nie mamy czasu. Nie mamy czasu, żeby przeglądnąć dokładnie wszystkie wykonane zdjęcia. Nie mamy czasu, żeby przygotować właśnie taką statystykę.
No jest tam sporo pomieszczeń.
Bo liczby
przecież
mówią same za siebie, dlatego że mamy inne problemy na głowie. Musieliśmy zbierać wodę po ostatnim deszczu ze stropów, które na szczęście tak napęczniały, że uszczelniły, nie puściły tej wody niżej. No więc cały czas walczymy jakby o przetrwanie, więc proszę jeszcze nam dać chwilę czasu, żebyśmy mogli te takie dane czysto statystyczne przedstawić.
I apelujemy, bo byśmy zapomnieli,
o na dach, czyli dachówkę.
Po niemiecku. I tak już dużo dostajemy. Bardzo dziękujemy za to wszystko.
Dobrze, ale w tej sytuacji, jeżeli pan twierdzi, że jest palec Boży nad Biecowskim pałacem, to w takim razie no, ten palec Boży bierzemy, nie?
No trzeba.
No, apelujemy do wszystkich, zwracamy się do wszystkich, bo przecież na wsiach przebudowują ludzie domy. Nie wyrzucają tej dachówki, tylko mniej więcej gdzieś tam zbierają, bo to szkoda, a może warto przeznaczyć na pałac.
Może się przydać.
Ile tego potrzeba? Tak. Ile tej dachówki jeszcze, potrzeba? Jeszcze.
Może tak. Nie pytajmy się, ile potrzeba. Bo jeżeli
przywoźcie państwo,
tak,
do Biecza.
Nie, możemy też dojechać i w własnym zakresie odebrać. Dlatego, że jak nie zużyjemy jej na pałacu, to być może za chwilę będziemy ratować inny obiekt.
Co jeszcze potrzeba?
Co jeszcze potrzeba?
Ja nie pytam o pieniądze, pan tak, zauważył, tak. Że specjalnie nie pytam o pieniądze, nie. Chociaż pan powiedział w tym reportażu, że prawo nasze, jeżeli chodzi o zabytki, jest bardzo koślawe.
Bardzo.
Tak, tak. Chociaż trzeba przyznać, że wojewódzka konserwator zabytków Lubuska stanęła na wysokości zadania i można akurat w sytuacji podbrankowej, kiedy mieliśmy tą katastrofę, to jednak urząd zadziałał, tak? Zadziałał z automatu. To w zasadzie w Polsce się nie zdarza, tak? Bo to jest takie odsyłanie od kajfasza do kajfasza, że tu nie można i tak dalej, więc w tym przypadku nam się udało. Czyli, krótko mówiąc, chcieć to móc. Więc my, idąc tym tokiem myślenia, będziemy działać dalej. I ratowanie pałacu w Bieczu, później wieży, oficyny, w zasadzie jest początkiem wielkiej akcji i chcielibyśmy pokazać właśnie tym działaniem, że trzeba brać sprawy we własne
stawianie
ręce.
Tej fasady, o której też mówiliście w reportażu, jeżeli chodzi o ratowanie pałacu, to ponoć była to najszybsza akcja ratowania zabytku tak. W Polsce.
Tak. W ciągu 2-3 dni wszystko było zorganizowane.
Tak, możemy to w domach w zasadzie liczyć.
W czwartek zaczęli?
Jestem na bieżąco.
Aha, to ja pana nie przypytuję, pan wszystko wie. No.
W ciągu paru godzin była odpowiedź od Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora. To jest niesamowite, że w takim tempie urząd odpowiadał i wydawał nam pozwolenia na pracę. To jest po prostu, no jest to rekord świata.
Czyli potrzebna jest dachówka, ręce do pracy, otwarte umysły, miłość do zabytków. Co byśmy jeszcze tam do tego dodali?
No miejmy nadzieję, że spotkamy się na jesieni, na oficjalnym otwarciu już wystawy właśnie w części pomieszczeń.
Nie, spotkamy się już wcześniej. Spotkamy się 26 maja.
A w Dzień Matki?
Tak, Dzień Matki w sobotę od godziny 15 organizujemy razem z gminą Brody, znaczy my jako fundacja Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i gmina Brody organizujemy święto wieży. Wieża też będzie udostępniona do zwiedzania.
To pierwszy raz takie święto będzie?
Tak, będzie program dla dzieci, będzie jarmark, rękodzieła, tak więc naprawdę warto przyjechać.
Będzie zimne piwo, dobre jedzenie.
Nie lokujemy produktu.
A nie powiedzieliśmy jakie piwo?
No dobra, w ogóle piwo to jest produkt, tak mi się wydaje.
Ale zimne.
Ale będą też własne wyroby do jedzenia. Lokalne stowarzyszenie będzie gotowało.
Właśnie, bo tu jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że przy tej akcji uratuj z nami pałac w Bieczu, no bardzo dobrze, że społeczeństwo się zachowało, bo...
Tak. Wzorowo.
Bo no, aprowizacja była cudna, bo był bigos i były ciasta, także jakby
tak, ja
muszę był taki odzew
piękny. Nie spodziewałam
piękny.
Się, że jak poproszę lokalną społeczność, że potrzebujemy ciasto, kawę, to dostaliśmy 10 ciast. Naprawdę jedliśmy do wtorku te ciasta, bo to nas tutaj zaskoczyło.
Kończymy za chwilę audycję, ale jeszcze jedno zdanie o tej wystawie. Bo nagle teraz państwo się dowiadują. Ruina, dewastacja, brak gospodarza, brak opieki, brak serca do tego miejsca. Być może, ale będzie wystawa, powiedział pan Arkadiusz Gutka. Wystawa, ale co będzie na tej wystawie? Gwóźdź kuty pewnie też.
Też,
ale na razie temat pozostawimy w głębokiej tajemnicy, bo to ma być niespodzianka i będzie to wystawa,
kiedy
która...
Kiedy to ma być?
Jeszcze nie wiemy dokładnie, bo musimy jednak
przygotować
kilka sal na tą okoliczność.
Czyli na dole gdzieś, tak?
Tak, na dole.
W tych komnatach.
I pałac będzie bardziej jakby dostępny, ponieważ teraz na święcie wieży, które już mamy w maju,
Pałac będzie tylko w części jakby.
Tak. A chcę zapytać jeszcze uprzejmie, czy, bo przecież żyją potomkowie rodziny Widebachów.
Przyjadą również.
Właśnie chciałam o tym. Tak, będą?
Będą.
A kto?
Będzie pan Karl von Widebach und Nostitz, prawnik, który mieszka w Dreźnie. On już kilka razy odwiedzał nas, był też na farze w Gubinie. Także jest
związany. Macie z nim kontakt, tak, i on wie, że
on nam właśnie powiedział.
Zakochaliście się w Bieczu.
Panie rektor, on nam właśnie powiedział, co obrazuje rzeźba, bo koledzy się nie pochwalili, ale jak zdjęliśmy tę rzeźbę, jak pan Arkadiusz Gutka w zasadzie
chodzi
zdjął,
o tego mitycznego Kronosa, tak?
To my nie wiedzieliśmy, co tam jest. I teraz pan Paweł z Berlina powiedział, że taki charakter berliński ma ta rzeźba, bo było widać, że jedna osoba niesie drugą i raczej byli to mężczyźni. Pan Gutka powiedział, że to jest raczej dziwne, że taką starą twarz ma ta osoba, która jest niesiona.
No mi to Nie wiedzieliśmy.
I to potem się okazało, że młodzieniec, że to jest ojciec, Chronos jest przedstawiany jako ojciec czasu. I młody młodzieniec niesie staruszkę, tak? Jest takie następstwo. On czasami trzyma klepsydrę, czasem kosę. Ale te ja sobie do końca życia zapamiętam, co kto powiedział, co widział w tej rzeźbie.
W każdym razie o zabytku można też mówić pięknie, radośnie, ze wzruszeniem, z uśmiechem na twarzy, panie doktorze. Panu powinno to naprawdę dawać dużo do myślenia i serce rośnie. Oby tak dalej.
Miejmy nadzieję, że czasy idą ku lepszemu i od dziś już wszystko naprawdę będzie z uśmiechem na twarzy i wszystkie zabytki będą się miały coraz lepiej i wręcz bardzo dobrze.
Z takim poparciem lokalnej społeczności to wszystko możemy ratować.
Oczywiście, tak jest.
Proszę państwa, uratuj z nami pałac w Bieczu. Na Facebooku mogą państwo to napisać i sobie tam znaleźć wszystko, włącznie z fotografiami aktualnymi z ratowania i tego, co tam się działo w ostatnią sobotę i niedzielę. Ale jest coś jeszcze, co pod tą akcją napisaliście. Zrób coś dla swojej małej ojczyzny. Bardzo pięknie dziękuję za udział w audycji w twojej sprawie, czyli w sprawie pałacu w Bieczu. Będę państwu mocno sekundować, będę tam jeździć i oglądać. No i może rzeczywiście stanie się cud, ale potrzebny nadal jest ten palec Boży. Grażyna Walkowiak, dziękuję państwu za udział w audycji.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w twojej sprawie.